Znajdujemy się w połowie naszych studiów Księgi Apokalipsy Świętego Jana. Księga ta składa się z 22 rozdziałów, a dzisiaj rozważać będziemy treść rozdziału 11. Jan świadczy, jak czytamy od początku rozdziału 11. Potem dano mi trzcinę, podobną do mierniczego pręta, i powiedziano: wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz, i tych, co wielbią w niej Boga. Dziedziniec zewnętrzny świątyni pomiń zupełnie i nie mierz go, bo został dany poganom. I będą deptać miasto święte 42 miesiące. Dwom moim świadkom dam władzę, a będą prorokować obleczeni w wory przez 1260 dni. Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, co stoją przed Panem Ziemi. A jeśli kto chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów. Jeśli by zechciał ktokolwiek ich skrzywdzić, w ten sposób musi być zabity. Mają oni władzę zamknąć niebo, by deszcz nie zraszał dni ich prorokowania, i mają władzę nad wodami, bo w krew mogą je przemienić i wszelką plagą uderzyć ziemię, ilekroć zechcą. A gdy dopełnią swojego świadectwa, bestia, która wychodzi z czeluści, wyda im wojnę, zwycięży ich i zabije. A zwłoki ich leżeć będą na placu wielkiego miasta, które duchowo zwie się Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich Pana. I wielu spośród ludów, szczepów, języków i narodów przez 3,5 dnia ogląda ich zwłoki, a zwłoki ich nie zezwalają złożyć do grobu. Wobec nich mieszkańcy ziemi cieszą się i radują, i dary sobie nawzajem będą przysyłali, bo ci dwaj prorocy mieszkańcom ziemi zadali katuszy. A po 3,5 dniach duch życia z Boga w nich wstąpił i stanęli na nogi, a wielki strach padł na tych, co ich oglądali. Posłyszeli oni donośny głos z nieba do nich mówiący: wstąpcie tutaj. I w obłoku wstąpili do nieba, a ich wrogowie ich zobaczyli. W owej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i runęła 10 część miasta, i skutkiem trzęsienia ziemi zginęło 7000 osób, a pozostali ulegli przerażeniu i oddali chwałę Bogu nieba. Istnieje powszechne przekonanie, że jest to najtrudniejszy, a zarazem najważniejszy rozdział w Księdze Apokalipsy. Trudność interpretacji polega na niepewności występujących znaczenia występujących tu zagadnień, zaś ważność tego rozdziału tkwi w fakcie, że jest on świadomym podsumowaniem całej Księgi. Zwróćmy uwagę na schemat tego rozdziału, który jest schematem reszty Księgi. Wiersze pierwszy i drugi zawierają obraz mierzenia świątyni. Jak zobaczymy później, jest to czynność podobna do pieczętowania, gdyż jej celem jest zachowanie wybranych przed zbliżającym się demonicznym terrorem na świecie. Wiersze od 3 do 6 mówią o zwiastowaniu dwóch świadków, którzy są heroldami czasów ostatecznych. Wiersze następne, od 7 do 10, opisują pierwsze pojawienie się Antychrysta w postaci zwierzęcia wychodzącego z otchłani i jego chwilowe zwycięstwo nad dwoma świadkami. Wiersze od 11 do 13 mówią o przywróceniu do życia dwóch świadków, skutkiem czego nastąpi pokuta i nawrócenie Izraela. Wiersze od 14 do 19 zawierają pierwszą wzmiankę o ostatecznym zwycięstwie Chrystusa, o jego tysiącletnim panowaniu, pokonaniu narodów, sądzie nad umarłymi i o ustanowieniu Królestwa Bożego. Tak przedstawia się ogólny schemat 11 rozdziału Księgi Apokalipsy, który jest w dużym stopniu planem całej Księgi Objawienia świętego Jana. Thank you. Przypatrzmy się teraz bardziej uważnie poszczególnym elementom wizji Jana. Pierwszy obraz wyrysowany jest w dwóch początkowych wierszach rozdziału 11. Jan świadczy: potem dano mi trzcinę, podobną do mierniczego pręta, i powiedziano: wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz i tych, co wielbią w niej Boga. Dziedziniec zewnętrzny świątyni pomiń zupełnie i nie mierz go, bo został dany poganom i będą deptać miasto święte 42 miesiące. Jan otrzymuje miarkę podobną do laski mierniczej. Słowo miarka dosłownie brzmi trzcina. Pewne trawy posiadały łodygi podobne do bambusowych i sięgały do 2 lub 2,5 metra wysokości. Łodygi te były używane jako kije miernicze. Obraz mierzenia często występuje w wizjach proroków. I tak mówi na przykład prorok Ezechiel, Zachariasz i Amos o mierzeniu. Na pewno Jan ma na uwadze te wizje proroków Starego Testamentu. Mierzenie odbywa się w różnym celu. Jest ono przygotowaniem do rozpoczęcia budowy, do odnowy budynku lub przygotowaniem do jego zburzenia. Tutaj celem mierzenia jest ratowanie od nieszczęścia. Jan ma zmierzyć świątynię, pomijając zewnętrzny jej przedsionek, przeznaczony dla pogan. Świątynia jerozolimska dzieliła się na 4 dziedzińce oraz miejsce najświętsze. Był więc dziedziniec pogan, którego granicy poganie nie mogli przekroczyć pod groźbą śmierci. Między tym dziedzińcem a następnym znajdowała się balustrada z umieszczonymi na niej ostrzeżeniami i groźbami. Następnym był dziedziniec kobiet, które nie mogły przekroczyć jego granicy. Głębiej położony był dziedziniec Izraelitów, a w końcu był dziedziniec kapłanów, na którym znajdował się ołtarz ofiar całopalnych, wykonany z brązu, ołtarz kadzidlany, wykonany ze złota i miejsce święte, do którego mieli wstęp tylko kapłani. Jan ma zmierzyć świątynię, ale data napisania objawienia, jak już mówiliśmy, przypada na lata 90. naszej ery, zaś wiemy, że świątynia jerozolimska została zniszczona w 70. roku. W jaki więc sposób mógł on tę świątynię zmierzyć? Wytłumaczenie tej sprawy jest następujące. Jan dokonuje proroczego przeniesienia w czasie. Gdy mówi o świątyni, wcale nie myśli o tej, która ponad 20 lat wcześniej została kompletnie zburzona. Teraz świątynią jest chrześcijański kościół, cały lud Boży. Z obrazem tym często spotykamy się na kartach Nowego Testamentu. Chrześcijanie są nazwani żywymi kamieniami, budującymi się w dom duchowy. Czytamy tak w pierwszym liście Piotra. Kościół jest zbudowany na apostołach i prorokach, a Jezus jest jego kamieniem węgielnym. Cały Kościół rośnie w przybytek święty w Panu. Czytamy w liście do Efezjan. Czyż nie wiecie, zapytuje apostoł Paweł, że świątynią Bożą jesteście? To cytat z pierwszego listu do Koryntian. Wymierzanie świątyni jest więc pieczętowaniem ludu Bożego. Ma on być zachowany w czasie strasznego doświadczenia. Reszta zaś jest przeznaczona na zagładę. Do wspólnoty ludu Bożego należą wszyscy ci, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana. Wszyscy, którzy ufają Mu i Jemu powierzyli ster swojego życia.
Słuchacie Państwo programu Marka Cieślara Wędrówka przez Biblię.
Od poniedziałku do piątku każdego tygodnia studiujemy razem Pismo Święte. Zapraszamy do dyskusji i wspólnej modlitwy z nami. Adres i telefon zostanie podany na końcu programu.
Wizja Jana zawiera w sobie pewien okres czasu. Czytamy: i będą deptać miasto święte 42 miesiące. Dwom moim świadkom dam władzę, a będą prorokować obleczeni w wory przez 1260 dni. Czas trwania ucisku został ograniczony do 42 miesięcy. Dwaj świadkowie mają zwiastować w czasie 1260 dni. Stale powtarza się tutaj pewna wielkość. W 12 rozdziale czytamy o czasie, czasach i o półczasu. Powiedzenie to wywodzi się z Księgi Daniela. Najpierw musimy zwrócić uwagę na znaczenie tego wyrażenia, a następnie na jego pochodzenie. Wszystkie te określenia czasu oznaczają 3,5 roku. Tyle bowiem stanowią 42 miesiące i tyle 1260 dni. Czas, czasy i pół czasu znaczy tyle co rok, 2 lata i pół roku. A więc wszystkie te określenia, 42 miesiące, 1260 dni i czas, czasy i pół czasu oznaczają 3,5 roku. Wyrażenie to pochodzi z najtragiczniejszego okresu żydowskiej historii, kiedy Antioch Epifanes, król Syrii, chciał siłą narzucić Żydom grecki język, kulturę i religię grecką, lecz spotkał się z gwałtownym i długotrwałym sprzeciwem. Lista męczenników była długa, lecz w końcu ten niebezpieczny proces został powstrzymany przez powstanie Judy Machabeusza. Juda Machabeusz i jego odważni towarzysze prowadzili wojnę partyzancką i odnosili najbardziej zadziwiające zwycięstwa. W końcu Antioch i jego wojska zostały wyparte i świątynia została oczyszczona i przywrócona do czci. Chodzi tu w tym obrazie o to, że ten ciężki okres ucisku trwał od czerwca 168 roku do grudnia 165 roku przed Chrystusem. A więc inaczej mówiąc, ten straszny okres trwał dokładnie 3,5 roku. W tym czasie powstała Księga Daniela i jej wyrażenie na zawsze w myśli żydowskiej kojarzy się z okresem terroru, cierpienia i męczeństwa. Okres 3,5 roku jest więc symbolem doczesności z jej próbami, symbolem męczeństwa i wiary w ostateczne wyzwolenie i zwycięstwo. Przypatrzmy się teraz postaciom dwóch świadków, którzy będą prorokować przez okres 3,5 roku. Jan tak dalej o nich mówi, jak czytamy od 4 wiersza rozdziału 11. Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, co stają przed Panem Ziemi. A jeśli kto chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów. Jeśli by zechciał ktokolwiek ich skrzywdzić, w ten sposób musi być zabity. Mają oni władzę zamknąć niebo, by deszcz nie zraszał dni ich prorokowania. I mają władzę nad wodami, by w krew je przemienić i wszelką plagą uderzyć ziemię, ilekroć zechcą. Czytamy o nadejściu posłańców Bożych w czasach ostatecznych. Zadaniem tych posłańców jest prorokowanie. Będą oni prorokować przez 1260 dni, to znaczy przez 3,5 roku. Jak już mówiliśmy, zawsze ta liczba kojarzy się z okresem związanym z przyszłą grozą i zniszczeniem. Poselstwo owych dwóch świadków będzie przygnębiające, gdyż są oni odziani w wory pokutne. Będzie to poselstwo potępienia. Niektórzy uczeni całemu temu tekstowi przypisują znaczenie alegoryczne. Uważają, że dwaj świadkowie to prawo i prorocy, albo prawo i Ewangelia, lub Stary i Nowy Testament. Czasem w postaci dwóch świadków widzą oni obraz Kościoła. Jezus powiedział swoim wyznawcom, aby byli Jego świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce świata. Ci, którzy identyfikują świadectwo dwóch świadków ze świadectwem Kościoła, nawiązują do liczby 2 w piątej Księdze Mojżeszowej, gdzie mówi się o potrzebie dwóch świadków, w których obecności czyjeś świadectwo zostaje potwierdzone. Ale obraz dwóch świadków jest tak wyraźny, że wydaje się on odnosić do określonych osób. Dwaj świadkowie są łączeni czasem z postaciami Enocha i Eliasza, ponieważ żaden z nich nie umarł. I chodził Henoch z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg, czytamy w Księdze Genezis w 5 rozdziale. Eliasz został w wichrze na ognistym rydwanie zabrany do nieba, czytamy w 2 Księdze Królewskiej. Jednak najczęściej uważa się, że świadkami tymi są Eliasz i Mojżesz. Eliasz był uważany za największego z proroków, tak jak Mojżesz był największym prawodawcą. Można więc uważać, że byłoby to właściwe, gdyby dwie wyjątkowe postacie religijnej historii Izraela stały się Bożymi posłańcami w czasach ostatecznych. To ci dwaj, Eliasz i Mojżesz, ukazali się Jezusowi na Górze Przemienienia, jak czytamy w Ewangelii Marka. Ponadto wszystko, co o nich się mówi, najbardziej odpowiada osobom Mojżesza i Eliasza. Mogą oni zamienić wodę w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą. Tego właśnie dokonywał Mojżesz. Z ich ust bucha ogień, czytamy dalej, który pożera ich wrogów. Mają oni moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz. Tak właśnie postąpił Eliasz względem żołnierzy, którzy zostali posłani, aby go obezwładnić, oraz gdy prorokował przed Achabem o nadchodzącej suszy. Jak już mówiliśmy, powrót Eliasza, jego powrotu spodziewano się u kresu historii. Spełniłaby się wtedy obietnica Boża wzbudzenia proroka, takiego jak Mojżesz. Można więc pod postaciami dwóch świadków czasów ostatecznych widzieć Mojżesza i Eliasza. Można też rozumieć te postaci symbolicznie, jako reprezentantów ludu Bożego wszystkich czasów, okresu Starego i Nowego Testamentu, prawa i Ewangelii. Rzeczywiste znaczenie wizji Jana poznamy w pełni dopiero, gdy proroctwo to wypełni się w czasach ostatecznych. Boży świadkowie mają zwiastować w określonym czasie, a potem nastąpią burzliwe i dramatyczne wydarzenia, jak czytamy od 7 wiersza 11 rozdziału Księgi Apokalipsy. Gdy dopełnią swojego świadectwa, bestia, która wychodzi z czeluści, wyda im wojnę, zwycięży ich i zabije, a zwłoki ich leżeć będą na placu wielkiego miasta, które duchowo zwie się Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich Pana. I wielu spośród ludów, szczepów, języków i narodów przez 3,5 dnia ogląda ich zwłoki, a zwłok ich nie zezwalają złożyć do grobu. Wobec nich mieszkańcy ziemi cieszą się i radują i dary sobie nawzajem będą przysyłali, bo ci dwaj prorocy mieszkańcom ziemi zadali katuszy, a po 3,5 dniach duch życia z Boga w nich wstąpił i stanęli na nogi, a wielki strach padł na tych, co ich oglądali. Posłyszeli oni donośny głos z nieba do nich mówiący: wstąpcie tutaj. I w obłoku wstąpili do nieba, a ich wrogowie ich zobaczyli. W owej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i runęła 10ta część miasta i skutkiem trzęsienia ziemi zginęło 7000 osób, a pozostali ulegli przerażeniu i oddali chwałę Bogu nieba. Świadkowie mają zwiastować w określonym czasie. Następnie z otchłani wyjdzie Antychryst w postaci zwierzęcia. Wtedy dwaj świadkowie zostaną w okrutny sposób zamordowani. będzie się to działo w Jerozolimie. To ona jest nazwana tutaj Sodomą i Egiptem. Dawno temu Izajasz zwracał się do panujących w Jerozolimie jako do władców Sodomy. Sodoma i Gomora to symbole grzechu, przykład tych, którzy nie przyjęli przychodniów, którzy swoich dobroczyńców zamienili w niewolników. Przewrotność Jerozolimy już ukrzyżowała Jezusa Chrystusa, wspomina Jan, a w przyszłości z radością powita śmierć jego świadków. Jezus mówił o Jerozolimie, która zabija proroków, jak czytamy w Ewangelii Mateusza. Lud Jerozolimy tak bardzo znienawidzi owych dwóch świadków, że nie pozwoli, aby ich ciała zostały pogrzebane. Niepogrzebanie martwego ciała jest czymś strasznym w przekonaniu Żydów. Gdy poganie zaatakowali lud Boży, największą tragedią według psalmisty, jak czytamy w 79. psalmie, było to, że nie było komu grzebać martwych ciał. Nieposłusznego proroka dosięgła groźba, która później została spełniona, że jego ciało nie zostanie złożone w grobowcu jego ojców, czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej. Na tym się wszystko nie skończy. Po 3,5 dniach, znowu mamy ten sam okres czasu, duch życia znowu wstąpi w zabitych świadków i staną oni na nogach. Na oczach wszystkich dwaj świadkowie wstąpią do nieba, przypominając tym samym pierwsze wstąpienie do nieba Eliasza w wichrze i ognistym rydwanie. Potęgując istniejącą już grozę, nastąpi straszliwe trzęsienie ziemi, które zburzy 10 część miasta i pochłonie 7000 śmiertelnych ofiar. Na skutek tego ci, którzy będą świadkami tych wydarzeń i ocaleją, oddają chwałę Bogu. Inaczej mówiąc, będą pokutowali, gdyż jest to jedynie prawdziwy sposób oddania chwały Bogu. Tekst ten mówi o nawróceniu niewierzących, które zostanie zainspirowane przez ofiarną śmierć dwóch świadków i ich wywyższenie przez Boga. Znowu powtarza się tu historia o krzyżu i o zmartwychwstaniu. Zło musi być przezwyciężone, a ludzie zdobyci nie siłą, lecz przez zaakceptowanie cierpień w imieniu Chrystusa. Ludzie mogą być uratowani i zbawieni tylko dzięki ofiarnej miłości, której pełnię daje nam Bóg Ojciec w Jezusie Chrystusie.